A gościem poranka wnet Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, prezes Stowarzyszenia Odnowa. Dzień dobry, panie pośle, panie ministrze.
Dzień dobry.
Za nami pierwszy dzień szczytu, dzisiaj drugi dzień szczytu NATO w Wilnie, dzisiaj poświęcony sprawom raczej międzynarodowym, takim poza sojuszem, jak na przykład spotkanie z krajami Azji Południowo-Wschodniej. Po pierwszym dniu, co mamy uzgodnione? Jaki jest urobek szczytu, panie ministrze?
Po pierwsze, zielone światło Turcji dla akcesji Szwecji do NATO. Na razie werbalne i symboliczne, tutaj bym studził nasz entuzjazm. Poczekajmy na głosowanie w parlamencie tureckim, a następnie węgierskim, ale z całą pewnością to jest dla nas bardzo ważna wiadomość dla polskiego bezpieczeństwa w sposób bezpośredni. Po drugie, mamy jasną deklarację, że Ukraina wstąpi do NATO. To też jest coś nowego, dlatego że jeszcze parę miesięcy temu mówiło się o akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej jako czymś prawdopodobnym, a NATO to jednak było zbyt wielu. Zbyt wiele dla zbyt wielu.
Dalej chyba jest zbyt wiele.
Nie, to ta deklaracja, że miejsce Ukrainy jest w NATO i że Ukraina będzie członkiem NATO, jest silną deklaracją. A to, że...
Ale bez terminów.
Panie doktorze, no bo dzisiaj trudno mówić o terminach, natomiast zaproponowano ścieżkę uproszczoną. Bez tego planu tak zwanego przejściowego Membership Action Plan, który ten proces wydłuża. Więc jeżeli tylko będą warunki szczególnie wojenne temu sprzyjać, to taka akcesja będzie możliwa w dość krótkim czasie.
Jeżeli tylko skończy się wojna, które kraje były za, a które najbardziej oponowały?
Akcesji?
Tak jest.
Na Ukrainę do NATO. Takim największym krajem, który się temu ciągle sprzeciwia, są Niemcy.
A Stany Zjednoczone?
Nie.
Jak jest, bo jak się słucha wypowiedzi Joe Bidena, to można mieć różne odczucia. Że jest za, nawet przeciw, albo odwrotnie.
Panie rektorze, bo sprawa jest niezwykle trudna i złożona. I my musimy bardzo umiejętnie się w tym wszystkim zachować. No, polityka to jest jednak rzemiosło, wbrew temu, co się niektórym wydaje. I nie widzą w tym łódkę i się zachowują jak dzieci piaskownicy w Sejmie. A w gruncie rzeczy jest to rzemiosło i sztuka. W tym przypadku sztuką jest... przyciągnąć Ukrainę do NATO, doprowadzić ostatecznie do akcesji, bo proszę pamiętać, że koniec wieńczy dzieło, a z drugiej strony nie sprawić, by ten proces był wodą na młyn agresji rosyjskiej na Ukrainę. I to jest ten, to jest na przykład ta linia niemiecka, która mówi, przyjmiemy, może czy porozmawiamy o Ukrainie w NATO, ale dopiero po zakończeniu wojny. No to w gruncie rzeczy to jest nic innego jak zachęta dla Putina, żeby tę wojnę przeciągać w nieskończoność, żeby nigdy do tej akcesji nie doszło.
Trochę o tym mówił prezydent Zełenski, podkreślając, że to stanowisko, no może i mocne, kiedyś przyjmiemy, ale bez terminów, to tylko wzmocni determinację Putina do wojny. Słowa prezydenta Zełenskiego z wczoraj.
Voilà. Natomiast oczywiście z drugiej strony oczekiwanie...
Słuszne czy nieprawdziwe słowo?
Słuszne, bo Polska uważa, że Ukraina absolutnie powinna zostać przyjęta na to, powinna mieć jak najszersze gwarancje bezpieczeństwa i jasną ścieżkę akcesji.
Natomiast... Dzisiaj ją ma?
Nie. Myślę, że ma mniej więcej połowę tego. To znaczy ma jasną perspektywę członkostwa.
Ale nie ma ścieżki wytyczonej.
Szczegółowej ścieżki. Ale też ja bym, panie rektorze, my w Ministerstwie Obrony Narodowej jesteśmy nauczeni skupiać się na rzeczach praktycznych i pragmatycznych, a nie na tylko słowach i deklaracjach dyplomatycznych. W praktyce...
W mamy słowa i deklaracje polityczne
nie,
właśnie.
No. Nie, bynajmniej. W praktyce Ukraina wstępuje do NATO. Proszę spojrzeć na to jako na proces. Wspólnie ćwiczymy. Dokonywana jest bezprecedensowa modernizacja sprzętu Ukrainy do poziomu natowskiego. Wzmacniamy interoperacyjność. Zapadła decyzja o podniesieniu rangi relacji NATO-Ukraina do formatu Rady NATO-Ukraina. A to jest bardzo ekskluzywny format bardzo szczegółowych prac, których celem jest właśnie ścisła integracja strukturalna. I to się dzieje. To wszystko, co powiedziałem, się dzieje. A to, że za tym nie nadążają takie symboliczne deklaracje, jest wynikiem tylko i wyłącznie pewnej ostrożności. Więc pytanie jest fundamentalne, panie redaktorze. Czy polityka to są słowa, czy to są czyny? No jednak to są czyny, a jeśli chodzi o czyny, to Ukraina jest dużo dalej, jeśli chodzi o akcesję do NATO, niż gdybyśmy mieli patrzeć tylko na słowa.
A polskie bezpieczeństwo, pan minister przed tym szczytem mówił, że liczymy na wzmocnienie naszych możliwości obronnych. To się wydarzyło, czy nie?
Tak jest, dlatego że zostały przyjęte trzy tak zwane regionalne plany obronne. I wszystkie one dotyczą Polski, ale jeden sposób szczególny. I to są plany bardzo konkretnej reakcji na zagrożenie. To jest przełomowa decyzja, bo mówimy o planach użycia sił zbrojnych bez oczekiwania na nie wiadomo co, tylko od razu w momencie, kiedy pojawi się zagrożenie. Nie wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, że do tej pory raczej NATO było nastawione na to, żeby, nomen omen, żeby wkroczyć po jakimś czasie. Prawda? Zebrać te siły i je skierować. Nie, dzisiaj będą szczegółowe plany wraz z alokacją konkretnych sił zbrojnych, konkretnych jednostek wojskowych z państw sojuszniczych, które będą oddane do dyspozycji SECER-a, czyli dowódcy głównodowodzącego sił NATO w Europie, do użycia natychmiast w momencie, kiedy pojawi się
zagrożenie. Jak duże to będą siły, bo to jest rzeczywiście zmiana filozofii, fundamentalna zmiana w działaniu NATO na wschodniej flance. To celem sekretarza, jakimi siłami?
Celem sekretarza generalnego i taka jest decyzja polityczna wszystkich przywódców jest to, żeby siły szybko szybkiego reagowania były na poziomie 300 tysięcy.
Ile Polska da sił, żeby włączyć się w te siły szybkiego reagowania? Jaki będzie nasz komponent?
A nie jestem pewny, czy to jest informacja jawna.
To nie będziemy na nią odpowiadać, skoro jest...
Ale to jest tak systemowo, odpowiem, że my wtedy wskazujemy, tak jak inne państwa członkowskie, konkretne związki taktyczne, konkretne jednostki wojskowe, które są przydzielone do realizacji danych planów. Czyli w momencie zagrożenia generał, który pełni obowiązki SACER-a, tego głównodowodzącego, może sięgnąć po te jednostki, które są wskazane przez konkretne państwa członkowskie, w tym Polskę.
To jeszcze pytanie może polityczne. Kiedyś mówiono, że powinna być europejska armia, że to wzmocni nasze bezpieczeństwo. Mówił o tym parę lat temu dla Rzeczpospolitej chociażby Jarosław Kaczyński. Dalej propozycja jest aktualna, czy nie?
Ambicje Unii Europejskiej, żeby wzmacniać swoje zdolności obronne, są słuszne kierunkowo. Tylko rzecz w tym, że my się trochę rozmijamy z częścią naszych partnerów na Zachodzie, którzy postrzegają ten projekt jako alternatywny do NATO. W duchu takiej francuskiego gdybania o suwerenności europejskiej. Ale w gruncie rzeczy za tym stoi w praktyce alternatywy dla NATO sojusz wojskowy. No to naszej zgody na to nie ma. Ale jesteśmy zwolennikami tego, żeby państwa europejskie wydawały więcej na zbrojenia, żeby wzmacniać interoperacyjność sił europejskich.
A żeby tworzyć armię europejską, dowodzoną przez dowódców zależnych nie od państw członkowskich, tylko od Komisji Europejskiej, albo Rady Europejskiej, albo innego ciała europejskiego.
Takiej kompetencji nie ma Komisja
ale
Europejska.
Ale propozycje się pojawiają.
No tak, ale są takie formaty, panie rektorze, na przykład jak Brygada Wielonarodowa w Strasburgu, gdzie właśnie dowodzenie przejął polski generał Gromadziński. I my już tam jesteśmy państwem ramowym, czyli jednym z fundamentów tej brygady. I my nie mamy problemu. To jest demonstracja naszej woli współpracy także w formatach europejskich, ale jako komplementarnych do NATO. I dlaczego my nie mamy tego dylematu, że jesteśmy gotowi inwestować i w zdolności europejskie, i w NATO? Dlatego, że my rozumiemy, że dzisiaj NATO to jest w naszym przypadku także Europa. Prawda? I dzisiaj są obecne Stany Zjednoczone. Są obecni Brytyjczycy, którzy są Europejczykami, ale niestety wypchnięci przez Brexit z Unii Europejskiej, przez urzędników europejskich, przez nieodpowiedzialnych ideologów. Są poza Unią, ale to są Europejczycy. Ale gdzie są pozostali? I my musimy bardzo mocno pracować nad naszymi przyjaciółmi, partnerami z innych krajów Unii Europejskiej, żeby i oni poczuwali się do obrony z kontynentu, a nie oglądali się na Amerykanów. A dzisiaj to jest tak, że jak jest bezpiecznie, to wszyscy hura, budujmy armię europejską. A jak pojawi się zagrożenie, to się rozglądają, gdzie są Amerykanie. No więc my jesteśmy tutaj realistami, potrzebujemy i Amerykanów, i Europejczyków.
Nasza Ukraina potrzebuje myśliwców. Marcin Ociepawice, minister obrony narodowej, naszym gościem. Szczyt NATO to także podjęcie deklaracji 11 państw NATO, w tym Polski, aby rozpocząć szkolenie ukraińskich pilotów. To one dopiero teraz się zaczną, czy już trwały wcześniej?
Ale po co to drążyć, panie redaktorze? No na pewno jest tak, że warto szkolić Ukraińców i my ich szkolimy. Przecież misja europejska, unijna właśnie, szkoleniowa, realizowana także na terytorium Polski, także pod przywództwem polskich generałów, ma miejsce i to, że dołączają do nich lotnicy, jest zupełnie naturalne.
Ale zatem powinny, naturalne jest też, że za szkoleniem idzie sprzęt.
W jakim sensie?
No, tak jak szkoliliśmy załogi leopardów, to zaraz potem była decyzja, że wysyłamy leopardy. Jak szkolimy myśliwców, pilotów myśliwców F-16, to pytanie, czy pojadą za tym szkoleniem maszyny F-16.
A mój pan stricte o maszynach, tak. F-16, czyli kolejnej generacji. Panie redaktorze, no, jak będą takie decyzje, to będziemy je ogłaszać.
A Polska ma możliwość donacji swoich myśliwców F-16 dla Ukrainy?
Teoretycznie tak.
A praktycznie mamy
przecież
ile?
To nie
48 sztuk, dobrze pamiętam?
Praktycznie to nie może być tak, że tylko Polska wspiera Ukrainę. Czyli jednym słowem, my mamy prostą linię w tej temacie, tak jak ją prezentowaliśmy i realizowaliśmy także przy innych donacjach. Jeżeli jest potrzebny przykład własny, to Polska jest gotowa ten przykład dać.
Polska jest gotowa dać przykład w przekazywaniu myśliwców F-16 w szerszej koalicji?
Tak, to, że tego typu komunikaty są zbyt dużej wagi, żeby padały w takiej luźnej rozmowie publicystycznej.
Jak będzie
decyzja...
Nie ma żadnego luzu, panie ministrze.
Tak, ale jak będzie decyzja o charakterze formalnym organów państwowych, to będziemy ją komunikować. Ale tak, Polska także w tym obszarze jest gotowa odgrywać rolę liderską, przywódczą, ale nie wyłączną, prawda? To znaczy myślenie o tym, że to wyłącznie teraz Polska i Stany Zjednoczone będą bronić Ukrainy, byłoby nieroztropne. Dzisiaj znacznie więcej do pokazania, do nadrobienia mają inne państwa
Ale Polska
natowskie.
Jest gotowa włączyć się w koalicję donatorów F-16 dla Ukrainy.
Jeżeli jest tak, że pojawi się grupa państw, które będą chciały wesprzeć Ukrainę, to nie może być tak, że Polska będzie jedynym krajem, który dysponuje F-16, a będzie poza tą koalicją. Ale to będzie takie wsparcie w takim duchu, jak z leopardami, czyli symbolicznie po to, żeby pokazać, że my robimy różnicę. 4 czy 10 polskich leopardów nie zrobi różnicy na froncie, ale 100 leopardów przekazanych przez państwa sojusznicze, w tym 10 polskich, już tą różnicę robi. I podobnie jest ze F-16, tylko w innych proporcjach.
Panie ministrze, a kwestia śmigłowców, powiem, jakieś śmigłowce z Polski pojechały i poleciały na Ukrainę, to prawda, nieprawda?
Wszystkie donacje są klauzulowane, w związku z tym nie wolno mi o tym mówić.
Polska przekazała śmigłowce w Ukrainie, czy nie, panie ministrze?
Ale klauzulowane to znaczy objęte tajemnicą.
No dobrze, to w takim wypadku czas na politykę. Marcin Ociepa i minister, i wiceminister obrony narodowej, i także poseł i szef Stowarzyszenia Odnowa. Wczoraj naszym gościem był Paweł Kukiz, pana Krajan Ziomal z Opola. Też zdaje się będzie startował z jednej listy.
Z Łosiowa, no.
No dobrze, no ale jeden,
powiat brzeski.
Jeden okręg wyborczy,
tak,
więc jedna lista. Paweł Kukiz powiedział, że nie ma jeszcze porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim, z PiS-em, bo Jarosław Kaczyński mówić, jak z nim podpisze, to zaraz będzie musiał też z innymi podpisywać. Pan już ma gotowe porozumienie, czy jeszcze nie, z Prawem i Sprawiedliwością? Programowe na start wyborczy.
My mamy podpisaną umowę koalicyjną, także zakładającą start w kolejnych wyborach.
Czyli wy nic
nie
musicie
pan
podpisywać.
Pyta, czy my mamy zamknięte listy wyborcze i w tym sensie...
Program i tak, czy będziecie w ogóle negocjować z prezesem Kaczyńskim, że chcecie
tak
to zrobić albo tamto zrobić, będzie, czy nie
będziecie? To będziemy i to jest przed nami.
I co będzie na stole?
W zakresie programu, jest szereg postulatów programowych Stowarzyszenia Odnowa, które dotyczą zarówno samorządności, przedsiębiorczości, bezpieczeństwa i młodego pokolenia. To są te nasze 4 priorytety. I na pewno będziemy chcieli, żeby to było częścią programu wyborczego, ale także programu rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, bo program wyborczy trochę jest też odzwierciedleniem w pewnej logiki kampanii wyborczej, a siłą rzeczy w kampanii wyborczej, nad czym ubolewam, wam nie ma miejsca na pogłębioną refleksję państwową, a nam zależy na tym, żeby w tej głębszej warstwie państwowej także mieć porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością. Ale my się tutaj bardzo dobrze rozumiemy z prezesem Kaczyńskim i nie przewiduję żadnych problemów. Raczej razem z prezesem Kaczyńskim jesteśmy tymi, którzy jak najbardziej przekonują innych naszych partnerów, żebyśmy myśleli strategicznie, żebyśmy myśleli długoterminowo, żebyśmy myśleli ambitnie, jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną, obronną, gospodarczą. I tutaj tworzymy tandem z premierem Morawieckim, trio, które które buduje takie porozumienie na rzecz ambitnej polskiej polityki.
Pan premier Mateusz Morawiecki i pan prezes Kaczyński. To jest to trio, ten triumvirat. Jest pan
Ja wymieniłem liderów Prawa i Sprawiedliwości, bo prezes Jarosław Kaczyński jest liderem Prawa i Sprawiedliwości i całego obozu, a premier jest szefem rządu i stąd wymieniłem te postacie.
A Zbigniew Ziobro chce doraźnej czy długofalowej
polityki?
W
tym formacie, w tym trójkącie bardzo dobrze dogadujemy, jeśli chodzi o wizję państwa.
A czemu to nie jest czworokąt z panem Zbigniewem Ziobrą? Albo pięciokąt jeszcze, proszę o pana
A to musielibyśmy wchodzić w różnice charakterologiczne, programowe. Ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby podkreślać, co nas łączy, a to, co dzieli, omawiać za zamkniętymi drzwiami.
No dobrze, a co pana łączy z Pawłem Kukizem?
Oj, myślę, że jesteśmy bardzo dobrymi kolegami. Sympatia wzajemna.
No dobrze, to...
Mam nadzieję, że wzajemna. Ja Pawła bardzo lubię.
Zapytamy, jak przyjdzie Paweł, czy też pana ministra darzy sympatią. Umowa będzie jawna czy niejawna? Bo Paweł Kukiz mówi, że chce podpisać jawną umowę, żeby pokazać wszystkim, to jest moja umowa programowa z Prawem i Sprawiedliwością, bez mówienia o stołkach, kto jakim wiceministrem będzie. W waszej umowie chyba były zapisy, dobrze pamiętam, kto jakie stanowisko obejmie.
Panie redaktorze, mówimy o dwóch różnych, a w zasadzie trzech różnych umowach. Bo czymś innym jest porozumienie wyborcze, które zakłada podział miejsc na listach i ono będzie siłą rzeczy jawne, ponieważ będą jawne listy wyborcze. Z drugiej strony jest obszar programowy i on powinien być jawny z całą pewnością.
Opublikuje pan umowę programową z panią Sprawiedliwością?
Na pewno. Znaczy, jeżeli tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało nic przeciwko, bo proszę pamiętać, że są dwie strony tej umowy, ale myślę, że tu nie będzie żadnych przeszkód. Zresztą my o naszym programie mówimy nieustannie. Przypominam,
a to słynny, porozumienie, kto kim będzie słynny, w ministerstwach, w spółkach, jeżeli wygracie wybory?
Ja przypominam słynny kongres programowy bodajże w marcu na 700 osób Stowarzyszenia Odnowa, kolejny Forum Młodych Samorządowców, Festiwal Generacji Odnowy. Nieustannie prezentujemy nasz program. No w Karpaczu byliśmy na forum ekonomicznym chyba jedyną siłą polityczną, która zorganizowała panel programowy. W związku z tym my z programem nie mamy problemu. Natomiast jeśli chodzi o podział stanów rządowych, to panie rektorze, ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy najpierw skupili się na wygraniu wyborów, a później rozmawiali o takich technikaliach, jak to, kto ma realizować ten program.
No i to jeszcze wróćmy do dnia wczorajszego, na koniec naszej rozmowy. 11 lipca, 80. rocznica krwawej niedzieli, ludobójstwa na Wołyniu. 11 lipca solidarnie z narodem polskim dziś oddaje hołd wszystkim cywilnym ofiarom, obywatelom II RP pomordowanym na okupowanych przez III Rzeszę terenach w latach II wojny światowej. Napisał kto?
Ambasador Ukrainy. Tak jest. W Polsce.
Mądre słowa? Wasyl Zwarycz.
Nie czuję się dobrze w roli recenzenta czyichś tweetów.
A z drugiej strony w roli recenzenta polityki Ukrainy w tej sprawie?
Oj, tutaj Ukraińcy mają wiele do nadrobienia. Z całą pewnością...
Wczoraj nadrobili, czy stracili dystans?
Nie, myślę, że Ukraińcy stracili szansę, żeby w 80. rocznicę zbrodni na Wołyniu nazwać rzeczy po imieniu. Widocznie potrzebują nieco więcej czasu. No, natomiast ważne jest, że my wiemy i my nazywamy rzeczy po imieniu. Doszło tam
Będą konsekwencje tej straconej szansy, czy nie? Bo znowu wrócę do Pawła Kukiza, który wczoraj powiedział w tym studio, że trzeba zagrać ostrzej z Ukrainą. Może trzeba powiedzieć, że nie będziemy tak bardzo popierać akcesu Ukrainy do NATO, jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana, ekshumacji, pochówków i upamiętnienia.
To by było zbyt uproszczone podejście, dlatego że obecność czy akcesja Ukrainy do NATO to jest także polski interes narodowy i kwestia polskiego bezpieczeństwa. I nie mieszajmy wątków dotyczących teraźniejszości, przyszłości, bezpieczeństwa z pamięcią i przeszłością, bo...
To jak rozwiązać kwestię ekshumacji, pochówków?
I tak stawiając sprawę, moglibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której Ukraińcy, żeby wstąpić do NATO, przepraszają nas za zbrodnie, do której się nie przyznają w gruncie rzeczy. Byłoby to nieszczere. Lepiej spracować nad ich świadomością, wiedzą historyczną i nieustannie, konsekwentnie trzymać tą samą linię i walczyć o konkretne gesty, takie jak ekshumacja naszych rodaków. I to jest dla mnie w ogóle warunek sine qua non dobrych relacji z Ukrainą.
To jakie mamy teraz obecnie relacje, skoro ten warunek nie jest spełniony?
Ale panie długoterminowo, ministrze. Nie mieszajmy wątków. Polityka to jest jak w wojsku. Działanie operacyjne, czyli to, co już, taktyczne, to, co jutro i strategiczne. strategiczne to, co pojutrze.
Tylko jedno nie może być w sprzeczności z drugim.
To jest w ogóle harcerskie myślenie. Dziś, jutro, pojutrze. To był program Szarych Szeregów.
Dobrze, ale nie mieszajmy dziś z jutrem. To musi być w harmonii, jak w wojsku. Operacyjne muszą współgrać ze strategicznymi, tak jak, a taktyczne z operacyjnymi.
Tak jak rozmawialiśmy o Zjednoczonej Prawicy, że nie lubię podkreślać różnic publicznie, tylko rozmawia się o tym z zamkniętymi drzwiami, tak samo jest w relacjach polsko-ukraińskich. O tym, co dobre, trzeba mówić.
Ale to ucieczka, panie ministrze.
Publicznie? Nie.
Nie, o nie, nie. Ucieczka.
Nie, bo tak. od słów publicznie, od mózgi takiej w internecie nie posuwamy się naprzód. Proszę pamiętać, że w znacznej mierze...
Ale się w ogóle nie posuwamy naprzód w całej ekshumacji.
To nie jest prawda, panie rektorze. To nie jest prawda. Bo ruszyły prace, które
w jednym miejscu.
Czyli już się pan wycofuje, bo pan powiedział, że nie ruszyły. No to jak ruszyły... Ja rozumiem, że w jednym miejscu, ale to jest o jedno miejsce więcej niż rok temu. Więc mamy postęp w tym zakresie.
A ile jest takich miejsc? Tysiące. To będziemy czekać tysiące lat. Panie rektorze, milenium będziemy czekać. I co roku będziemy jedno miejsce ruszać. Mamy milenium, żeby czekać na ekshumację.
Czy pan czytał rozmyślania Marka Aureliusza?
Czytałem.
No to tam jest wyraźnie napisane, żeby doceniać każdy krok, który nas prowadzi we właściwym kierunku.
To będzie długa podróż, panie ministrze.
Ale to jest podróż w mentalność naszych partnerów z Ukrainy. No proszę pamiętać, nad sumieniami trzeba pracować. No to nie jest tak, że to przychodzi z dnia na dzień. Jeśli przychodzi z dnia na dzień, to jest nieszczere. Dlatego nie idźmy na łatwiznę. Jasno komunikujemy naszym ukraińskim partnerom, czego oczekujemy, jaka jest prawda i proszę mi wierzyć, że wszyscy nasi ministrowie w relacjach polsko-ukraińskich podnoszą tę kwestię i nieustannie będziemy ją wiązać także ze strategiczną przyjaźnią polsko-ukraińską, ale w przyszłości. Ale nie pod dyktando rosyjskich troli w internecie.
Powiedział Marcin Ciepa, prezes Stowarzyszenia Odnowa, wiceminister obrony narodowej, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie ministrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
O Ukrainie zaraz będziemy rozmawiać więcej, bo do studia wróciła Magdalena Ochaniuk. Zaraz kolejna rozmowa.